Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Suwerenność Polski, a budżet i polityka Unii Europejskiej. Taki temat dzisiaj podejmujemy. Z gośćmi z Ministerstwa Sprawiedliwości łączymy się z gmachem ministerstwa, czy z gmachami nawet. I witam bardzo serdecznie naszych gości. Wiceministrów Sprawiedliwości, pan minister Sebastian Kaleta. Witamy bardzo serdecznie.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pan minister Marcin Romanowski, kłaniam się.
Kłaniam się, szczęść Boże.
I pan minister Michał Woś, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Czyli łączność jest, cieszymy się. Temat no, bardzo ważny, aktualny i myślę, że jest potrzeba, żeby dosyć szeroko popatrzeć na to, co nam chcą zgotować, jeżeli chodzi o kwestie Unii Europejskiej, powiązania praworządności z budżetem Unii Europejskiej, tym długofalowym, ale też z innymi środkami, które płyną z Unii Europejskiej, z różnych funduszy. Na początku chciałbym zapytać pana ministra Romanowskiego o to, co to jest w ogóle suwerenność, na czym suwerenność danego kraju, danego narodu i Polski w tym przypadku bardzo konkretnie polega i na czym się opiera.
Cóż, takie bardzo zasadnicze i podstawowe i wręcz filozoficzne pytanie, ale ono ma w odpowiedzi pewne konkretne odniesienia. Te odniesienia, które w naszych relacjach z Unią Europejską opierają się właśnie na traktatach, bo Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej jako właśnie suwerenne, podmiotowe państwo. Przekazaliśmy wykonywanie części tych funkcji właśnie do wspólnych instytucji, ale to, co jest fundamentalne, to zasada kompetencji przekazanych. To znaczy, że przekazaliśmy tylko te kompetencje, które expressis verbis wyraźnie są w traktatach wskazane, a cała Unia Europejska opiera się właśnie na zasadzie domniemania kompetencji państw członkowskich. To znaczy, że to, co wyraźnie Unia nie otrzymała od państw członkowskich jako jej kompetencja właśnie pozostaje w zakresie działania państw członkowskich. Tak jak na przykład funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, tak jak kwestie prawa rodzinnego, małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, co stanowi Polska Konstytucja i wiele tych obszarów, które są dla nas ważne, które kształtują naszą tożsamość jako wspólnoty, jako narodu, jako państwa i to jest ważne, żebyśmy no, właśnie jako wspólnota dbali o to, aby te kompetencje zachować. To jest nasz porządek konstytucyjny, który notabene jest również chroniony przez traktaty europejskie, traktaty Unii Europejskiej. W związku z tym ta istota, o której można by powiedzieć, która stanowi suwerenność, to, że Polska może wykonywać kompetencje w zakresie stosunków międzynarodowych, może wykonywać kompetencje w zakresie obronności, chociaż mamy tutaj przecież alianse międzynarodowe, czy to Unia Europejska, czy NATO, ale przede wszystkim może kształtować zrąb tych zasad podstawowych, można by rzec, dla porządku prawnego, jak właśnie prawo rodzinne, jak właśnie prawo cywilne. Przekazaliśmy do Unii Europejskiej te kompetencje, które przede wszystkim dotyczą swobodnego przepływu osób, towarów, a więc zasady konkurencyjności. Niestety właśnie w obecnych czasach mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Unia Europejska, organy Unii Europejskiej opanowane przez osoby, które pozostają w tym lewicowym amoku, bo inaczej tego nie można określić. Tutaj trafne słowa profesora Krasnodębskiego, który właśnie porównał tę ideologię, z którą mamy obecnie do czynienia, reprezentowaną przez Brukselę, przez Berlin, właśnie z jakimś rodzajem neokomunizmu. No, mamy do czynienia właśnie z rozpychaniem się instytucji centralnych, brukselskich, Unii Europejskiej i wchodzenie w kompetencje kompetencje właśnie państw członkowskich i próby ograniczania tej suwerenności. I ten spór, z którym mamy obecnie do czynienia, właśnie próba wytworzenia takiego pewnego kagańca, można by rzec, do szantażowania, do przymuszania państw, aby przyjmować pewne rozwiązania, na które się nie omawialiśmy, to jest właśnie ten spór, o którym mówimy. A więc tutaj nie chodzi o praworządność, nie, przecież Polska nie chce łamać praworządności ani unijnej, ani naszej krajowej, tylko chodzi właśnie o jakieś narzędzie, które będzie narzędziem do ograniczania tej suwerenności, do narzucania tych rozwiązań, na które się nie umawialiśmy, jak na przykład małżeństw homoseksualnych, czy adoptowania nawet przez nich dzieci, na co wyraźnie wskazuje strategia, którą Komisja Europejska przyjęła w zeszłym tygodniu, gdzie te rzeczy próbuje się na razie przez soft law wprowadzać do agendy europejskiej. I to już są pierwsze zaczątki, czy dyskusja w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu, która ma potępiać Polskę za to, że chronimy życie od poczęcia. To są właśnie przykłady, jak wbrew traktatom na razie za pomocą takich miękkich narzędzi próbuje się narzucać pewną ideologię i tę suwerenność ograniczać, a za chwilę właśnie, gdybyśmy zgodzili się na ten mechanizm, o którym teraz dyskutujemy, za chwilę byłyby to rozwiązania, które byłyby nam narzucane już z wykorzystaniem tego mechanizmu szantażu i stąd właśnie słuszne słowa pana premiera Kaczyńskiego, wielu polityków właśnie Zjednoczonej Prawicy, pana ministra Zbigniewa Ziobro, że to właśnie byłoby ograniczenie suwerenności, na co w sposób oczywisty Polska nie może się zgodzić.
Bardzo dziękuję. Często też poruszane jest słowo praworządność. Praktycznie od roku 2015 Polska tym słowem jest no, atakowana, tak trzeba powiedzieć. Praworządność, czyli no, jakieś przestrzeganie prawa, poszanowanie praw obywateli i to wszystkich. A dzisiaj, patrząc na próbę połączenia budżetu, czyli tych środków unijnych rozdzielanych na wszystkie kraje, praworządność staje się jakby takim jednym tylko i wyłącznie kierunkiem, tylko jednym i wyłącznie zbiorem osób, które no kiedyś nazywaliśmy mniejszościami, czy to seksualnymi, czy innymi mniejszościami, ale Unia Europejska dzisiaj pokazuje, że w przypadku Polski, bo to też jest ciekawe, tutaj Polska chyba i Węgry na taki pierwszy plan się wysuwają, tych niepokornych. Więc chciałbym pana ministra Michała Wosia zapytać o to, czym jest tak naprawdę praworządność, no i czy Polska jest krajem, który nie przestrzega tej praworządności?
Rzeczywiście jest bardzo dobrze postawiona kwestia i fundamentalne pytanie, bo praworządność jest czymś, co oczywiście jest wpisane także w polski porządek konstytucyjny. Praworządność nie jest tylko jakąś wartością europejską, tylko jest naszą polską wartością i o tym mówi pan minister Romanowski, że my sami w Polsce przecież chcemy przestrzegać prawa, chcemy, żeby ta praworządność, czyli żeby prawo było podstawą pełnego działania organów państwa, żeby prawo było tą ostoją dla obywateli, właśnie żeby to funkcjonowało. Nikt nie chce naruszać prawa w żaden sposób. My chcemy być praworządni, jesteśmy praworządni i działamy zgodnie z zasadami praworządności, czyli to właśnie prawo i zasady prawa są absolutnie fundamentalne. Ale paradoksalnie właśnie w tej całej sytuacji widać jak na dłoni, że to nie my w Polsce mamy jakikolwiek problem z praworządnością, tylko to właśnie instytucje europejskie, że to Unia Europejska ma problem z prawem i praworządnością u siebie w ramach swoich działań, bo co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że mając ten cały spór o praworządność, tą całą dyskusję, która się toczy, my tak naprawdę mówimy o czterech różnych aktach prawnych. Część z nich przyjmuje się większością kwalifikowaną, żeby stało się prawem, a część z nich wymaga jednomyślności, czyli każde państwo może powiedzieć weto, nie, dość, nie chcę, nie będziemy tego procedować. I tak jest w przypadku budżetu, tak jest w przypadku decyzji o warunkach finansowych. Natomiast, co bardzo ważne, praworządność właśnie, jako jedna też z wartości Unii Europejskiej, to jest artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej, ma swoją specjalną procedurę przewidzianą w artykule 7 z kolei, który pozwala badać Unii Europejskiej to, czy państwo jest praworządne, czy nie. Ale to jest bardzo istotne, że te badanie kończy się pewną jednomyślną decyzją. Tam jest jednomyślność, tam wszystkie państwa w tym uczestniczą. I co wymyśliła Unia Europejska? Bo przecież ten mechanizm z artykułu 7, ten mechanizm praworządności, próbowali oczywiście uruchomić w stronę Polski, w stronę Węgier, powołując się na często wyssane z palca argumenty, powołując się często na jakieś artykuły prasowe, które jak potem były weryfikowane, nie miały żadnego odbicia w rzeczywistości. Więc była ta procedura praworządności, wiele o tym mówiliśmy jeszcze 2 lata temu, przecież 2,5 roku temu w ramach artykułu 7, ale okazało się, że nie ma wystarczającej większości, że państwa nie są zainteresowane tym, żeby stwierdzać naruszenie praworządności, bo po prostu nie było ku temu podstaw. I co wymyślili, no, można powiedzieć, eurokraci, brukselscy urzędnicy? Otóż wymyślili, że spróbują obejść tą procedurę z artykułu 7. Spróbują obejść tą procedurę praworządności, która jest przewidziana w traktatach, tam gdzie jest wymagana jednomyślność i wymyślili sobie, że użyją do tego takiego specjalnego artykułu, który jest w traktatach o takim charakterze czysto technicznym, czyli jak rozliczać fundusze europejskie, czyli jakie sprawozdania dawać, czy jakie faktury dawać i na podstawie tego przygotowali rozporządzenie, ale już nie jednomyślne, już nie wszystkie państwa muszą powiedzieć tak lub nie, tylko na zasadzie większości. Czyli Niemcy, Francuzi, inne państwa mogą nas przegłosować, stwierdzając, że oni nie są praworządni i do tego jest wymagana większość, naprawdę niejednomyślność, tak? Niejednomyślność w Unii Europejskiej, która też powinna być jakąś formą wartości. I co, dlaczego mówimy tak jednoznacznie, że właśnie to jest przejaw niepraworządności po stronie Unii Europejskiej, instytucji europejskiej, braku praworządności? Z czego to wynika? Ano z tego, że nawet służby prawne, to jest bardzo istotne, służby prawne Unii Europejskiej, instytucji unijnych wprost stwierdziły, że procedowanie tego rozporządzenia o tak zwanym warunkowości, czyli te powiązanie praworządności z budżetem, narusza traktaty europejskie. Jest niezgodne z prawem europejskim. Nie można tak robić, bo traktaty jednoznacznie mówią, że jest jedna jedyna procedura praworządności zapisana w artykule 7 i to według tej procedury państwa powinny decydować jednomyślnie, a nie na zasadzie większości, a nie tak, że można przegłosować, nie wiem, mniejsze państwo, inne państwo. Same służby prawne stwierdziły, że to jest niedopuszczalne to, co teraz robi prezydencja niemiecka, to, co robi Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen też, przypadkowo się składa z Republiki Federalnej Niemiec, tak? I to jest właśnie to naruszanie praworządności, o którym mówimy. Ale dlaczego tak się dzieje, drodzy państwo? I to jest chyba największy problem i absolutnie fundamentalna, historyczna sprawa, którą tutaj jednoznacznie stawiamy, którą jednoznacznie postawił także pan premier Jarosław Kaczyński, także minister Zbigniew Ziobro razem z naszym skromnym udziałem. To jest absolutnie historyczna sprawa i historyczny moment, bo w Unii Europejskiej funkcjonują od lat, już funkcjonują 2 takie nurty. Jeden nurt, za którym jednoznacznie się opowiadamy, to mówimy o tym, że tak, chcemy żyć w zjednoczonej Europie. O tym mówił też święty Jan Paweł II przecież. Ale w ramach Europy ojczyzn, w ramach suwerennych państw, które wzajemnie ze sobą współpracują, które ramię w ramię w ramach pokoju budują właśnie te dobre warunki do rozwoju każdego człowieka. Ale jest grupy, są grupy w Unii Europejskiej, jest na przykład tak zwana grupa Spinelli, słynna, gdzie europarlamentarzyści się w niej bardzo twórczo realizują, tak zwanych federalistów, to znaczy takich osób, które twierdzą, że państwa narodowe, suwerenne, to przeżytek, że Polska jako państwo narodowe, Włosi, Chorwaci, Hiszpanie i tak dalej, Francuzi, że to przeżytek, że powinniśmy stworzyć federalistyczne superpaństwo, Unię Europejską. Że to się skończy pewną hegemonią, można powiedzieć, Niemców jako największego gracza w Unii Europejskiej. No to o tym mówi wielu ekspertów. Ale to, co by oznaczało taka federalizacja, takie jedno unitarne, sfederalizowane państwo jako Unia Europejska, no oznaczałoby koniec suwerenności też Polski. I co obserwujemy od lat? Od lat obserwujemy rozpychanie się poszczególnych instytucji europejskich, instytucji unijnych. O tym mówi pan minister Romanowski, że w traktatach mamy zapisane pewne kompetencje, na które godziliśmy się, że mogą być realizowane przez Unię Europejską, ale mamy też kompetencje, na które godziliśmy się na to, że będą wyłączną kompetencją państwa członkowskiego, że Polska tu będzie miała wyłączne zdanie do powiedzenia jako jedno jedyne, a nie, że Bruksela będzie nam narzucać takie czy inne rozwiązanie. Natomiast ci federaliści od lat rozszerzają swoje kompetencje. I widzimy to w orzecznictwie sądów europejskich. Przecież Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z każdym orzeczeniem poszerza kompetencje, czy to swoje jako Trybunału Sprawiedliwości do badania kolejnych spraw, czy samej Unii Europejskiej. Widzimy działanie Komisji Europejskiej. Przecież Komisja Europejska była wymyślona jako taka instytucja wykonawcza. Jeżeli państwa coś zdecydują, to komisja po prostu ma to wykonać. Teraz obserwujemy coraz większe, coraz szersze rozpychanie się Komisji Europejskiej na takie działanie jakby quasi rządu i takie jest ich dążenie. Widzimy Parlament Europejski. Przecież my mamy parlament w Polsce, mamy parlament w Warszawie. Parlament Europejski w ramach swoich uprawnień może oczywiście przyjmować prawo europejskie, może dyskutować o pewnych rzeczach, ale widzimy te stałe próby rozszerzania swoich kompetencji znowu. I rozszerzania swoich kompetencji w którą stronę? Ano właśnie w stronę federalizacji. I teraz, jaki jest gigantyczny problem z tym rozporządzeniem, o którym mówimy? Po pierwsze, właśnie jest przejawem braku praworządności, bo narusza traktaty europejskie. To znaczy, my godząc się na to rozporządzenie i godząc się na działanie budżetu w warunkach obowiązywania tego budżetu, po prostu tak jakbyśmy zgodzili się na oddanie kolejnej części suwerenności Polski, kolejnej kompetencji Polski, wyłącznej kompetencji Polski do pewnego samostanowienia o Polsce w ramach naszego porządku konstytucyjnego. I na to po prostu nie może być zgody. Skąd tak mocne bicie na alarm, dzwonienie w dzwon, uderzanie w dzwon jednoznaczne, że dzieją się sprawy naprawdę historyczne, ale też bardzo niedobre. Dlatego trzeba było powiedzieć weto i oczywiście trzeba ustalać, rozmawiać, jakie będą kolejne kroki, ale nie można powoływać się na tym, na tak zwaną praworządność. Bo ta praworządność, o której mówi Unia Europejska, ani nie jest zdefiniowana. A co więcej, Parlament Europejski ostatnim rzutem, można powiedzieć, na kilka dni przed tą ostateczną decyzją, która miała zapaść, rozszerzył rozumienie tej praworządności do absolutnie horrendalnych, można powiedzieć, rozmiarów, czyli wrzucił tam wszystkie zasady, tak zwane zasady działania Unii Europejskiej z artykułu drugiego, czyli w ramach tej praworządności mamy i tolerancję, czy brak tolerancji, tak? Teraz wiemy, przecież w Polsce jest brak tolerancji. No, niech ktoś pokaże, gdzie konkretnie, ale to ciągle słyszymy z Unii Europejskiej. I szereg innych działań związanych z dyskryminacją innymi. Czyli można powiedzieć, że to jest taki niezdefiniowany worek bez dna, ta praworządność, która jest zapisana, tak zwana praworządność. I to nie jest żadna praworządność. To weto, które my stawiamy, to nie jest powiązanie kwestii budżetu z praworządnością, tylko wprost to trzeba nazwać. To jest powiedzenie weto w stosunku do tego, żeby Unia Europejska nie dyktowała nam swoich ideologicznych rozwiązań. Bo przecież łatwo można sobie wyobrazić, każde rozwiązanie będzie tak pociągnięte po kolei, że tam nie będzie miało znaczenia żadne, nie wiem, rozliczania, faktury, inne biurokracje, tylko będzie to pod pretekstem ideologicznym wykorzystanie tego narzędzia, na które teraz moglibyśmy się zgodzić. Na to nie może być zgody, my musimy być przeciw i to rozporządzenie w takim kształcie po prostu nie może wejść w życie, a była próba taka, żeby budżet, czyli to, co zawetowaliśmy, czy zapowiedzieliśmy weto, powiązać właśnie z praworządnością. Więc w takim kształcie ten budżet, cieszylibyśmy się z tych środków, można powiedzieć, że chwilę, bo minęłoby może parę miesięcy, może pół roku, może rok i po prostu te środki pod byle pretekstem, często ideologicznym pretekstem, byłyby Polsce zabierane. I na to nie może być zgody, na to nie może być zgody odpowiedzialnego obozu politycznego, jak i wspólnie w ramach Zjednoczonej Prawicy tworzy przecież Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska pana ministra Zbigniewa Ziobro, który jednoznacznie twardo opowiedział się za wetem, jednoznacznie twardo wszyscy razem jako Solidarna Polska chcemy właśnie bronić suwerenności Polski przed tymi pomysłami brukselskich urzędników.
Dziękuję. A zatem mamy uchwałę Solidarnej Polski, mamy też uchwałę polskiego parlamentu, przegłosowaną głosami przede wszystkim naszych rządzących, czyli Zjednoczonej Prawicy, przy sprzeciwie opozycji i tutaj też może trochę zaskoczenie dla niektórych, przy sprzeciwie między innymi Konfederacji, która nie poparła tej uchwały, przypomnę, popierającej polski rząd w negocjacjach z Unią Europejską w kwestii budżetu. Ja chciałbym pana ministra Kaletę zapytać o to. Opozycja krytykuje z każdej strony, mówi, że są olbrzymie środki i szansa dla Polski. z jednej strony szansa. Jakie jest zagrożenie, gdybyśmy taki kształt budżetu i takie mechanizmy też przyjęli i wprowadzili w Polsce?
Mechanizm, który się proponuje, nie jest mechanizmem prawnym, jest mechanizmem politycznym. Od kilku lat widzieliśmy, kiedy opozycja przegrywała wybory, skarżyli się do Brukseli, że to nie takie władze, jakie być powinny, to nie są praworządne władze, nie są demokratyczne władze, nie możecie ich szanować, nie rozmawiajcie z nimi, wysłuchajcie nas. Przez kilka lat te błagalne peany opozycja w Brukseli wyśpiewywała i owocem tego były różnego rodzaju dziwne wydarzenia, jak choćby wystąpienie jednego z europosłów z Hiszpanii. Mówił, tyle dla was zrobiliśmy, co możemy zrobić więcej? I celem tej operacji w istocie nie jest to, ażeby szanować prawo, bo minister Woś tutaj bardzo precyzyjnie opisał, dlaczego pod hasłem praworządność dzieje się po prostu bandyckie łamanie prawa. Bo chodzi tutaj o politykę. Polska i Węgry są państwami w Unii Europejskiej jedynymi, które w sposób zdecydowany opierają swoje wartości o wartości chrześcijańskie i je podkreślają. Jądro decyzyjne w Brukseli jest kompletnie opozycyjne do tego katalogu wartości. I w 2018 roku, kiedy wymyślono to rozporządzenie, wymyślono je z tego powodu, że zapewne Państwo pamiętacie, mówiono o opcji atomowej w traktatach, że będą zabierane Polsce środki, że zaraz Bruksela tę opcję atomową uruchomi, bo Polska śmie reformować sądy, że mamy czelność rozbijać wielkie układy i pobudowane po prostu kastowe układy w sądownictwie, które niszczyły polskie życie publiczne, niszczyły zaufanie do państwa i okazuje się, że tutaj ta opcja atomowa okazała się być kapiszonem, bo minister Woś tutaj słusznie przywołał zasadę jednomyślności. Wpadnięto na pomysł, by zrobić to tylnymi drzwiami. Opozycja od początku, polska opozycja, wiedząc, że ten mechanizm jest wymierzony przeciwko Polsce, optowała za jego wprowadzeniem, głosowała za wszelkimi uchwałami, których wypisywano brednie na temat tego, co się w Polsce dzieje, bo wiele kłamstw w tych różnego rodzaju dokumentach przyjmowano i opozycja kibicowała tym rozwiązaniom. No, przypomina to czasy najgorsze w polskiej historii, nie te, co oczywiście jawi się Targowice, ale wszyscy pamiętamy też sejmy rozbiorowe, gdzie też szlachta, jedni twierdzili, że te rozbiory są nieodwracalnym procesem, a inni jak Rejtan bronili polskiej suwerenności w sposób, można powiedzieć, wręcz symboliczny. Polska opozycja upatruje tych wszystkich wydarzeń politycznych wokół rozporządzenia i negocjacji budżetowych, wietrzy swoją szansę, że zastraszy Polaków tym, że Unia Europejska realnie pozbawi nas należnych środków, czym zdyscyplinuje Polaków do głosowania na taką partię polityczną, która się będzie w Berlinie i Brukseli podobać. Dlatego też rozporządzenie z 2018 roku utknęło. W międzyczasie, jak doskonale wiemy, Zjednoczona Prawica odnowiła swój mandat wyborczy w serii kolejnych wyborów, zatem do tematu powrócono. Powrócono w ten sposób, że próbuje się w bardzo trudnym gospodarczo czasie dla Europy siłą, wręcz szantażem wprowadzić mechanizm, który jest szkodliwy długofalowo dla całej idei integracji europejskiej. Szkodliwy jest dlatego, ponieważ wszelkie bezpieczniki, które służyły temu, by wydatkowanie środków unijnych, ten mechanizm zbudowany na obiektywnych wskaźnikach gospodarczych, zamienić na arbitralne decyzje podejmowane nie jednomyślnie, ale większością kwalifikowaną, czyli możliwość budowania sojuszy między państwami, nastawianie jednych państw przeciwko drugim, by w ten sposób marginalizować gospodarczo poszczególne kraje członkowskie. Oczywistym jest, że ostrze tego rozporządzenia jest wymierzone konkretnie w Polskę i Węgry. Natomiast nie jest tajemnicą, że w przyszłości inne kraje, które będą miały odmienne do Brukseli zdanie w fundamentalnych sprawach, będą tym rozporządzeniem zastraszane. I polska opozycja wpisuje się w nurt brukselski z tego powodu, po prostu, że czuje, że ze wsparciem Brukseli może odzyskać zaufanie Polaków. Na szczęście pierwsze badania opinii publicznej wskazują, że Polacy na to się nie dają nabrać. Widzą, że ta praworządność to nie jest wcale szacunek do prawa, bo Przecież gdyby tak było, to przecież każdy szanuje prawo. Nie ma problemu w tym, żeby szanować opisane w prawie procedury, tylko że tu się chodzi o coś więcej. Słyszeliśmy wypowiedzi z ostatnich tygodni niektórych komisarzy. Tu komisarz Dani w szczególności mocno jest aktywna, że i komisarz Jurowa, że jeśli Polacy w swoich przepisach prawa nie wprowadzą regulacji, które usankcjonowałyby postulaty chociażby lobby LGBT, to będą odbierane środki unijne. Kilka lat rozmowy o sądach, rzekome naruszenia prawa. Teraz już LGBT jest brakiem praworządności. Za chwilę każdy postulat polityczny, który nie będzie popierany przez Brukselę czy Berlin, będzie praworządnością. Krótko mówiąc, polski Sejm, wybory parlamentarne w Polsce stracą rację bytu. Dlaczego? Ponieważ każda opcja polityczna, która zaproponuje konkretny program, będzie musiała w pierwszej kolejności mieć przystawioną pieczątkę z Berlina i Brukseli, że będzie mogła ten program realizować. A nawet pomimo to, jeśli wygra bez tych pieczątek, to nie będzie mogła wdrożyć tych mechanizmów w życie, jeśli będzie chciała, żeby Polska była pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. I teraz na czym polega dodatkowo ten szantaż z odbieraniem środków? Unia Europejska przyniosła Polsce wiele dobrego, ale przyniosła również zobowiązania. My wstępując do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się otworzyć na silniejsze, zasobniejsze korporacje zachodnie nasz rynek, które w ten rynek inwestowały i wyprowadzały znaczną część swoich dochodów do państw swojego pochodzenia. Jednocześnie w przetargach, które organizowano na wielkie inwestycje, najczęściej wygrywają zagraniczne korporacje, które są po prostu do realizacji tego typu przedsięwzięć były, bo teraz ta konkurencja się Polska poprawia, były na uprzywilejowanej pozycji technologicznej, by takie przedsięwzięcia realizować. Więc te pieniądze przekazywano Polsce, a potem te pieniądze zarabiały zagraniczne firmy. Więc układ, który nas wiąże z Unią Europejską w zakresie funduszy unijnych, nie jest układem, w którym Polska żebrze jakieś środki unijne, tylko jest czystym układem gospodarczym, w którym obie strony czerpią korzyści i wnoszą pewne koszty w funkcjonowanie tego systemu, na czym korzystają wszyscy. Więc mówienie dzisiaj, że Polska nie ma prawa w jakikolwiek sposób zajmować samodzielnego stanowiska, o co de facto apeluje opozycja, która mówi nie głosem odpowiedzialnym za Polskę, tylko odpowiedzialnym za Niemcy, za inne państwa, które forsują te mechanizmy, ponieważ polska racja stanu dzisiaj polega na tym, żebyśmy bronili się przed zakusami ingerowania w polskie sprawy wewnętrzne w sytuacji, kiedy decyzje polskich wyborców w kluczowych sprawach, w których ta ingerencja następuje, są odmienne od oczekiwań Brukseli i Berlina. Polskie społeczeństwo konsekwentnie w wyborach odmówiło realizacji agendy LGBT. Co więcej, te sprawy były przedmiotem burzliwych dyskusji w trakcie kampanii wyborczej, więc tym bardziej można powiedzieć, że głosujący w wyborach mieli świadomość, jaki program wyborczy w zakresie właśnie tego sporu wybierają. Wybierają program, w którym to nie będzie akceptowane przez polskie państwo. Te przywileje nie będą przyznawane. Z drugiej strony polskie społeczeństwo konsekwentnie opowiada się za reformą sądownictwa, którą z wielkim trudem przy oporze właśnie opozycji instytucji unijnych idzie nam realizować. I te zmiany w związku z powyższym jesteśmy zobowiązani dalej wprowadzać. Więc polska opozycja zamiast szukać rozwiązań, które stworzyłyby dyskusję o sporze politycznym w Polsce na temat polskich spraw po polsku i z uwagą na polskie interesy, poddała tę walkę, wiedząc, że przegrywa wybory i szuka wsparcia zewnętrznego. Ten mechanizm właśnie jest takim mechanizmem politycznego szantażu, który ma wywołać efekt polityczny w Polsce, ma spowodować, że wyborcy odwrócą się od Zjednoczonej Prawicy, ma spowodować, że Polacy dadzą się zastraszyć tym, że tych środków nie otrzymają, a jednocześnie próbuje się w ogóle, jeśli ktokolwiek próbuje dyskutować na temat ważenia zalet tego, co przynosi nam Unii nad tym, jakie są tego koszty, nie mówię o wadach, ale po prostu jakie są koszty tych rozwiązań, to od razu taka dyskusja wręcz jest uniemożliwiana, traktuje się pojmowanie Unii Europejskiej wręcz jako jakąś świętość przez niektóre media, a my odważnie mówimy w ostatnich miesiącach. Polska ma swoją suwerenność, Polska ma swoją rację stanu i nie będzie ulegała szantażom które polegają na tym, by spowodować bez zmiany traktatów, bez decyzji wyborczych obywateli, realizację programu politycznego, na który Polacy nie wyrażali zgody zarówno w traktacie akcesyjnym, bo takich zobowiązań Polska na siebie nie przyjęła, jak również w kolejnych wyborach. Więc mam nadzieję, że ten głos dotyczący tej hipokryzji Unii Europejskiej konsekwentnie będzie słyszalny, bo my w tej sprawie jesteśmy zdeterminowani, by bronić polskiej suwerenności.
Bardzo dziękuję. Suwerenność Polski, a budżet i polityka Unii Europejskiej to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościmy wiceministrów sprawiedliwości, pana ministra Sebastiana Kaletę, pana ministra Marcina Romanowskiego i pana ministra Michała Wosia. Już zapowiem też telefony dla państwa. Zapraszam do kontaktu, do rozmów, do zadawania pytań dla widzów z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 657 00 12, w naszej rodzinie telefonia komórkowa 536 600 300 i 400, druga końcówka, i dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 00 13 i 14. Zanim telefony, chciałbym zapytać o to, co nam grozi. Jeżeli byśmy przyjęli ten mechanizm w takim układzie, w takim wydaniu, czyli powiązanie budżetu z przestrzeganiem tak zwanej praworządności, to co może być? Już pan minister Kaleta wspomniał o tym, ale no, oprócz tego kagańca, który zostanie nam w pewnych kwestiach nałożony, do czego możemy się zobowiązać wtedy, do czego możemy być zmuszani? No i wiemy, że piłka jest dalej w grze, jeżeli chodzi o kwestie budżetu, więc pytanie, czy i na ile możemy z czegoś zrezygnować, czy pójść na jakieś ustępstwa i kompromisy? Pan minister Marcin Romanowski.
Bo jak mówili moi przedmówcy, rzeczywiście taki fundamentalny moment w historii Unii Europejskiej, bo rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której jeżeli byśmy zaakceptowali ten mechanizm właśnie w takim kształcie, gdzie odchodzimy od zasady jednomyślności, to dokonujemy całkowitej zmiany całego systemu funkcjonowania instytucji europejskiej. Dokonujemy fundamentalnej zmiany, jeżeli chodzi o konstrukcję i rolę państw członkowskich. Można by rzec, że to jest taki moment hamiltonowski, w którym dochodzi do centralizacji i do sytuacji, w której właśnie jakaś wąska elita brukselsko-berlińska uzyska, można by rzec, pełnię władzy nad wszystkimi państwami członkowskimi. Oczywiście to będzie się działo stopniowo, ale te zapowiedzi już widzimy, a więc ta zasada jednomyślności, która przed traktatem lizbońskim była pełną regułą, można by rzec. Teraz, można by rzec, mamy do czynienia z takim wyważonym systemem, zostałaby całkowicie zachwiana i mielibyśmy do czynienia z pełną otwartością na zasadę większości, bez poszanowania tych woli mniejszych państw, bez poszanowania woli państw takich jak Polska, Węgry, ale w konsekwencji również innych krajów Europy Środkowej, i kilka dużych państw mogłoby decydować o wszystkim w ramach Unii Europejskiej. Dla mnie takim znamiennym przykładem w ostatnim tygodniu premier Holandii mówił o negocjacjach dotyczących naszej strategii unijnej w stosunku do Afryki. Dla mnie to było znamienne, bo właśnie proponowaliśmy jako Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby usunąć z tej strategii sformułowanie, które nakazuje stosowanie genderowej równości w odniesieniu do Afryki, i był tam nasz zdecydowany sprzeciw jako Polski. Węgry się do nas przyłączyły. Wiem, że też inne kraje zaczynają dostrzegać ten nasz sprzeciw właśnie w stosunku do tego, czego w traktatach nie ma, bo traktaty mówią o mężczyźnie i kobiecie, a nie o gender, prawda? Co jest pewną taką ideologią ostatnich lat. Też próbuje się ją narzucać właśnie w dokumentach europejskich. I tam premier Holandii się skarżył, że właśnie na skutek sprzeciwu Polski i Węgier ten dokument nie został właśnie przyjęty w takiej formie. No cóż, można by rzec, to jest taki znamienny przykład, bo gdyby była zasada większości, to nie tylko w tym dokumencie, ale w wielu innych również wiążących aktach prawnych byłaby nam narzucana ta genderowa, lewacka ideologia, której się sprzeciwiamy, bo ona jest sprzeczna z naszym porządkiem konstytucyjnym. To jest może jeden z wielu przykładów, co nam grozi w sytuacji, kiedy no właśnie zgodzilibyśmy się na ten mechanizm. To byłaby, można by rzec, fundamentalna zmiana, która by się dokonała, co jest wyjątkowo jaskrawym złamaniem traktatów, dokonałaby się za pomocą zwykłego rozporządzenia uchwalanego kwalifikowaną większością głosów. No proszę sobie wyobrazić, jak nasi kontynuatorzy by patrzyli na historię Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy coś takiego by się wydarzyło. Zupełnie sprzeczne z traktatami. I w sytuacji, kiedy mamy do czynienia właśnie z pandemią. Można by powiedzieć, że pandemia koronawirusa jest wykorzystywana przez brukselskich, berlińskich polityków, żeby przepchnąć właśnie to rozwiązanie, które zmieniłoby wszystko w Unii Europejskiej. I w sposób oczywisty Polska, Węgry, jako kraje, które dbają o naszą tożsamość, odmienną przecież od europejskiego aktualnego establishmentu, nie mogą się w sposób oczywisty na to zgodzić. I dodałbym jeszcze jedną drobną, ale może znamienną rzecz, że politycy właśnie brukselscy, berlińscy głośno optują właśnie za przestrzeganiem praworządności, a przecież Guy Verhofstadt, który ostatnio nawet w stosunku do Polski wypowiadał się, grożąc nam za rzekome naruszanie praworządności, sam w tak zwanych Panama Papers jawi się jako człowiek, który jest zamieszany w obchodzenie prawa podatkowego. Pani Ursula von der Leyen, która jest szefową komisji, wcześniej była ministrem obrony Niemiec i w Komisji Bundestagu toczą się postępowania związane właśnie z podejrzeniami niewłaściwego gospodarowania środkami w związku z zamówieniami dla armii. A więc to są przykłady, żeby jeszcze jeden podać. George Soros, który jest tak naprawdę osobą, która jest odpowiedzialna za spekulacje na rynkach finansowych, za spekulacje w zakresie walut mniejszych krajów, co realizował właśnie dla własnych korzyści, dla korzyści instytucji, które potem wykorzystuje do walki ideologicznej. Trzy przykłady osób, co do których można mieć przecież wątpliwości co do ich praworządnego zachowania się. Teraz pod przykrywką pandemii chcą narzucać innym krajom właśnie jakieś standardy. Niech lepiej popatrzą na siebie, niech popatrzą na standardy właśnie swojego działania w swoich krajach, a niech nie narzucają nam właśnie tej kolonizacji ideologicznej, gospodarczej i politycznej, bo do tego będzie ten mechanizm właśnie wiązania budżetu nie tylko z praworządnością przecież, ale z innymi bardzo szeroko rozumianymi wartościami europejskimi właśnie prowadzi.
Dziękuję. Mamy telefon. Bardzo proszę. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Szczęść Boże. Chciałem się przedstawić, Damian Świątek. Szczęść Boże, Podkarpacia.
Cześć Boże, Panie Damianie.
Ja widzę, że u nas problem jest taki, że dużo ludzi mówi o praworządności, prawach człowieka, jakichś równościach, tylko problemem jest to, że sami ich nie przestrzegają. Nikt nie zauważa problemie w sobie samym. Znaczy, ja widzę jeden problem. Ludzie zaczęli służyć mamonie, a nie służą Bogu. I tu jest największy problem, się kłani przed nami. Bo w piśmie pisze, będziesz albo służył Bogu, albo mamonie. Dwóm panu służyć nie możesz. I widać to, że ci, którzy wierzą w Boga, mają jakieś wartości. Ja nie mówię, ja sam nie jestem święty, nikt nie zna, nie, święty. Świętymi się, święci dochodzili do tego poprzez życie grzeszne tak samo. Tylko chodzi mi o to, że jeżeli my się 3 razy nie uderzymy w swoją pierś, nie przeprosimy pierwsze siebie samych, później Boga i naszych przyjaciół, mimo tego, że oni nas plują i opluwają. Ja widzę w tym problem taki, że to nie ludzie są winni. To zły jest winny wszystkiemu, bo zły pociąga ludzi do takich właśnie czynów, do protestów, do strajków, do chęci mordowania drugiego człowieka. Ja nie mówię, każda wojna ma jakiś cel w życiu, ale wojny z powodu religii i atakowanie drugiego człowieka nienarodzonego albo starszego, który powinien umrzeć godnie śmiercią naturalną, a nie poprzez podanie tabletki, to jest dla mnie chore. I mówienie o praworządności w momencie, kiedy prawo jest zdemoralizowane, gdzie chce się mordować ludzi i zabijać, to dla mnie to jest bezsens, nie? No bo jak można rozmawiać o praworządności, mając bezprawie cały czas wokół siebie? Ja się cieszę, że jest jeszcze telewizja z fami, można posłuchać czegoś normalnego, a nie tylko propagandę. Bo dla mnie chorobą jest też to, że można zamykać cały kraj, zamykać wszystkich ludzi pod groźbą kwarantanny, grzywien. Ja nie mówię, że nie ma wirusa, ja nie mówię, że nie ma jakiejś choroby, ale naprawdę robienie... Ja mam 28 lat, mi się 20 listopada urodziło dziecko, 2-3 dni temu dosłownie. Nie mówię teraz nerwo, bo nie mówię codziennie w telewizji, ale ja się zapatruję teraz tak. Ja żyłem przez 28 lat w tym syfie, za przeproszeniem. I moje dziecko ma żyć dalej w tym syfie i mają krzyczeć praworządność LGBT, prawa kobiet, zwierząt... nie wiem, asfaltu na ulicy. Przecież to jest chore. Jeżeli ludzie, którzy mają mój wiek i moje dzieci, zastanówcie się, w jakich wasze dzieci będą żyły czasach. Zacznijcie waszym dzieciom dawać Pismo Święte, brać je do kościoła, a nie najeżdżać na księży, bo mówię, nikt nie jest święty, a wiara katolicka od 2000 lat, odkąd Chrystus nam już dał, była, jest i będzie. I to jest zapisane. Tylko mówię, ludziom trzeba dać więcej Pisma Świętego i żeby po prostu bardziej studiowali pismo, ewangelizację, bo to, co się teraz dzieje, ataki na Kościół, Jezus mówi, że będziemy prześladowani. Ja to przyjmuję z pokorą, chociaż boli mnie to wewnętrznie, gotuje się to we mnie, ale ja to akceptuję, bo było nam coś obiecane, tylko wszyscy musimy w tym wszystkim wytrwać. Przepraszam, że tak długo już mówię, ale no...
Dzięki, mówię, panie Damianie.
Mówię, że praworządność trzeba żyć zgodnie z prawem Bożym, a nie zgodnie z prawem ludzkim, bo gdzie jest prawo ludzkie, tam jest bezprawie. Tylko w prawie Bożym będziemy żyli w zgodzie i w miłości.
Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Panie Damianie, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Panowie ministrowie, słowo komentarza.
Ja się mogę odnieść.
Pan minister Michał Woś, bardzo proszę.
Zgoda oczywiście z panem Damianem, bo tam, gdzie jest duch wspólnoty, tam się jest też troska o dobro wspólne i to jest chyba najważniejsze, że powinniśmy wzajemnie troszczyć się o właśnie tego ducha wspólnoty narodowej, zgodnie z podstawowymi zasadami. Przecież rodzina, naród to są wartości, które no, są dla nas absolutnie fundamentalne, kluczowe i każdy człowiek no, ma obowiązek troszczyć się o dobro wspólne i przy tej okazji no niestety są tacy w Polsce, cały czas są tacy w Polsce, którzy chcą dzielić, dla których naród nie jest wartością, też naród jako wspólnota polityczna, którzy no właśnie, chociażby nasze środowisko Zjednoczonej Prawicy atakują za to, że my chcemy bronić suwerenności Polski, którzy piszą kolejne pisma i prośby do Unii Europejskiej o to, żebyśmy odstąpili od takiej naszej jednoznacznej, stanowczej postawy. No, to pokazuje, jaki jest stan ducha. Jeżeli rzeczywiście jest ten duch republikański, duch troski o dobro wspólne, to na pewno sprawy by szły na pewno w dobrym kierunku i my o to chcemy dbać. My, zwłaszcza jako politycy, no, nam, naszego obozu, można powiedzieć Zjednoczonej Prawicy, ale szczególnie Solidarnej Polski, bo ją dzisiaj reprezentujemy, cała trójka, jak tutaj siedzimy przed państwem, i ja, i pan minister Kaleta, i pan minister Romanowski. Właśnie chociażby Solidarna Polska powstała na fundamencie troski o dobro wspólne i to zawsze będzie na pierwszym miejscu. Jeżeli będzie troska o dobro wspólne, jest troska o drugiego człowieka, jest chęć wzajemnego zrozumienia, tam nie ma tego
można powiedzieć, donosicielstwa do Unii, o czym już bardzo ładnie, szeroko powiedział pan minister Kaleta, kiedy od początku właściwie, odkąd przejęliśmy rządy jako Zjednoczona Prawica, słyszeliśmy o kolejnych donosach do Unii, o tym, że tutaj no, rządzą nie ci, którzy mieli. Znaczy, nagle elita się obudziła, ci, którzy rządzili trzecią RP przez lata, zorientowali się, że przestają sprawować władzę w Polsce. I co się zaczęło? Zaczęły się donosy do Unii Europejskiej, zaczęły się wysłuchania w Parlamencie Europejskim, rezolucje przecież różnorakie, od właśnie tak zwanej praworządności przez kwestię aborcji, przez inne kwestie. I co się okazało? Okazało się, że Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska potwierdziły bardzo silny, twardy, mocny mandat demokratyczny. Najpierw w wyborach do Parlamentu Europejskiego, historyczne przecież zwycięstwo przy historycznej wysokiej frekwencji, ponad 40%. Takiej frekwencji nie było do Parlamentu Europejskiego jeszcze w naszej historii. Później potwierdziły swój mandat przecież w najważniejszych wyborach, wyborach parlamentarnych, gdzie znowu historycznie wysoka frekwencja i gdzie znowu historycznie wysokie poparcie i w liczbach bezwzględnych, i w liczbach procentowych. Nie było w Polsce takiego rządu, który by miał taki sukces, dostałby tak silny demokratyczny mandat, ale do czego? Nie do sprawowania władzy, nie do ciepłej wody w kranie, bo nas ciepła woda w kranie nie interesuje. Nas interesuje reformowanie państwa i, co bardzo istotne, bronienie suwerenności państwa, stanie na straży suwerenności państwa. I to, do czego się zobowiązaliśmy, właśnie realizujemy w tym duchu, o którym mówił pan Damian. Zgoda jest potrzebna, współpraca jest potrzebna i przede wszystkim troska o dobro wspólne. A wyrazem troski o dobro wspólne jest troska o polską suwerenność.
Dziękuję. Bardzo prosimy. Kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
A teraz i zawsze.
Maria z Poznania.
Witam,
proszę,
pani
mi
Mario.
Powiedzieć, pan, do panów ministrów się zwracam. Jakie prawo ma finansista amerykański George Soros narzucać swoją ideologię na Unię Europejską, a Unia na państwa narodowe? To jest jedno pytanie. Drugie. Jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców, które narzucają nam Niemcy, to oni mają wielki obowiązek ich przyjąć, bo w trzech państwach Afryki przez wiele lat byli kolonizatorami, których okradali, mordowali i głodzili. Może do tego teraz nawiązuje Katarina Barley, żeby Polaków zagłodzić. Myślę, że zapomniała o tym, bo już to zrobiły Niemcy w czasie II wojny światowej. Dziękuję za wysłuchanie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, pani Mario. Z Panem Bogiem.
Tutaj mamy dwie kwestie, które pani Maria poruszyła, bardzo interesujące. Pierwsza kwestia, żeby zrozumieć, jak działa, można powiedzieć, międzynarodowa rewolucja, którą w różnych miejscach próbuje kreować pan Soros, trzeba zrozumieć przepływ finansów i kreowanie opinii publicznej w wielu państwach Europy Zachodniej. Pan Soros finansuje przez swoją organizację Open Society, przekazuje środki osobom, które mają za zadanie forsować w konkretnych państwach lewicową agendę. To się odbywa wszystko pod płaszczykiem organizacji pozarządowych, których zadaniem jest kreowanie wizji społeczeństwa otwartego. Społeczeństwo otwarte to takie, w którym te wartości, o których rozmawiamy, które mówił pan Damian wcześniej, czyli wartości chrześcijańskie, są wartościami, które należy wyplenić, by pełnym relatywizm i kult indywidualności mógł zwyciężyć, a jednocześnie zrealizowane w ten sposób byłby szereg idei, które różne odłamy marksizmu, dzisiaj mówimy już o neomarksizmie, próbowały wdrażać, w szczególności w Europie Zachodniej po rewolucji 1968 roku. I pan Soros poprzez taką inwestycję dzisiaj osoby, które przewinęły się przez te fundacje, no, funduje stypendia, szereg osób funkcjonuje jako urzędnicy, jako politycy w wielu państwach Europy Zachodniej i to jest tak zwany marsz przez instytucje i następnie, kiedy takie stanowiska zdobywają, realizują już, mając stosowne narzędzia władcze czy mechanizmy oddziaływania miękkiego, realizują właśnie tę agendę i ten wpływ pana Sorosa właśnie o taki mechanizm się opiera, czyli budowanie międzynarodowych powiązań między organizacjami pozarządowymi, które on finansuje, i kreowanie również dyskusji w państwach, w których te organizacje działają, przy realizacji lewicowej agendy. I przechodząc miękko do tematu imigrantów, który pani Maria również poruszyła, to właśnie statki, które są finansowane przez pana Sorosza, przejmowały nielegalnych migrantów na Morzu Śródziemnym i następnie transportowały tych migrantów do Europy. Tutaj przede wszystkim do Włoch, tworząc w tym państwie bardzo poważny problem związany z tymi imigrantami, bo przecież jak już wylądowali na ziemi włoskiej ci migranci, państwo włoskie musiało się do tego jakiś, musi do tego się cały czas jakoś odnosić. Bardzo ciekawy punkt pani poruszyła w zakresie właśnie odpowiedzialności niektórych państw unijnych i budowania takiej, można powiedzieć, wrażliwości na krzywdy, które historycznie były wyrządzane. I Polska nigdy epizodu kolonizacyjnego nie miała, ale państwa Europy Zachodniej miały. I wiele spraw, które właśnie tyczą się kreowania polityk w oparciu o krzywdy dziejowe wyrządzone w procesie kolonizacji, obserwujemy również w ostatnich miesiącach na świecie, czyli ten ruch Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych, gdzie próbuje się dzisiaj kreować postulaty polityczne w oparciu o lewicową agendę, by te krzywdy naprawiać, ale co jest bardzo niepokojące, próbuje się w ramach mówienia o tym, że należy przyjmować imigrantów, że to jest właśnie taka dziejowa konieczność wręcz, posługując się już nawet językiem lewicy, próbuje się wskazywać, że wszystkie państwa Europy, jeśli mówimy o jakichś krzywdach wyrządzonych innym narodom, mają obowiązek równej partycypacji w ich wyrównywaniu. Bo i taka narracja, również taka dyskusja niechybnie czeka i Polskę. Wystarczy posłuchać, co mówi pani Tokarczuk, co pisze pani Tokarczuk o tym, że próbuje się wskazywać, że Polska jednak była kolonizatorem w Europie Wschodniej. Więc tutaj mamy do czynienia z wielopoziomową taką ideologią lewicy, która w różnych nurtach próbuje rozbijać tradycyjne społeczeństwa, tradycyjne model społeczny w Europie poprzez w tym przypadku kreowanie krzywd, obowiązku naprawienia krzywd za erę kolonizatorską, by tworzyć multikulturalne społeczeństwo w oparciu o nielegalną migrację. To są eksperymenty, które widzimy, jakie są ich koszta, dlatego nieprzypadkowo próbuje się wymusić na Polsce, by w tych kosztach partycypowała i właśnie ten mechanizm, o którym zaczęliśmy dyskusję, czyli mechanizm wiązania środków z praworządnością, również temu może się przysłużyć. Ja podam konkretny przykład, jak to rozporządzenie mogło być interpretowane pod kątem narzucania Polsce konieczności przyjmowania migrantów nielegalnych z zagrożeniem odebrania funduszy unijnych. Otóż w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej teraz rozpatrywana jest sprawa dotycząca procedur odwoławczych od wniosków właśnie składanych przez nielegalnych migrantów. Niektórzy twierdzą, że te przepisy w Polsce są niekorzystne dla migrantów i dlatego też one są niezgodne z prawem unijnym. I przykładowo, gdyby Trybunał Sprawiedliwości wydał jakieś rozstrzygnięcie, bądź po prostu Unia przyjęła akt prawny nakazujący Polsce zmianę takich przepisów, to gdybyśmy prowadzili konsekwentnie politykę nieprzyjmowania nielegalnych migrantów, zrealizowano by przepis z tego rozporządzenia, no to Polska jest niepraworządna, my wskazujemy, że macie przyjmować migrantów, nie wskazujecie, musicie płacić gigantyczne kary, bądź zostaną zablokowane środki unijne. Przypominam, że kilka lat temu Polsce grożono utratą 6 miliardów złotych za nieprzyjmowanie imigrantów, na które zgodził się w ostatnich miesiącach swoich rządów rząd Ewy Kopacz w 2015 roku i my przed tym mechanizmem uchroniliśmy Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które wspólnie stanęły w walce o to, by tych nielegalnych migrantów nie było. Ale właśnie te mechanizmy, o których dzisiaj zaczęliśmy rozmowę, mają służyć do tego, by już mechanizmy natury politycznej, gdzie rozmawiamy o aktach prawnych, o ich uchwaleniu, gdzie możemy się jeszcze jakoś wspólnie jako kilka państw naszego regionu zebrać i zablokować pewne rozwiązania, to będą narzędzia natury fiskalnej, które pozwolą wzmocnić przekaz i oczekiwania na przykład w tym przypadku Berlina, by realizować agendę, którą tam wykreowano.
Dziękuję, bardzo prosimy. Halo?
Halo, halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jezus Bydgoszczy, Panie.
Witam Pana, prosimy.
Panowie zaproszeni do telewizji Trwam, tak pięknie opowiadają. Żaden nie mówi o takich konkretach. To, co mówią, to już wszyscy wiedzą w Polsce, o co tam. Niemcy wykorzystują moment w swojej ostatniej chwili, chcieli przeprowadzić zawsze, bo Polaków nigdy nie lubili i nie lubieją, bo tak jak Rosjanie, Polaków nigdy nie lubili i nie lubieją, ale Niemcy chcą to wykorzystać, proszę Państwa. I to ma wstawić do kontra, co wolno wojewodzie, znacie Państwo takie powiedzenie, to nie tobie tam, prawda? My na takiej zasadzie żeśmy weszli jako Polacy do Unii Europejskiej, bo komuniści nas wprowadzali, proszę Państwa, do tej Unii Europejskiej. Oni nawet nie umieli dobrze sobie przetłumaczyć tego wszystkiego dla Polski, no więc podpisali, co podpisali. Chciałbym teraz zapytać panów, czy któryś z panów tam w Parlamencie Europejskim zapytał, jeżeli by doszło do federalizacji Europy, państwa federalnego, jaki język urzędowy byłby w tym państwie? Niemiecki, francuski, węgierski czy polski? Bo angielski już nie powinien być, bo Anglia już nie jest w Unii Europejskiej. Tyle chciałbym tylko powiedzieć i oczywiście panowie...
Dziękuję, panie Jerzy. Panowie ministrowie, pan minister Romanowski, bardzo proszę.
Tak, bardzo słuszna uwaga pana Jerzego, że rzeczywiście w obecnej sytuacji po wyjściu z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, no rzeczywiście mamy do czynienia z pewną dominacją niemiecką czy niemiecko-francuską w pewnym zakresie i te dwa co najmniej państwa rzeczywiście mogą nadawać ton całej polityce europejskiej. Jeżeli byśmy zgodzili się właśnie na ten mechanizm powiązania wypłat z budżetu z tym właśnie szantażem politycznym, ideologicznym czy gospodarczym i właśnie dlatego nie możemy się na to zgodzić. Właśnie w obronie tego kształtu Unii Europejskiej, na który się godziliśmy, Europy ojczyzn, a nie Europy, która będzie federacją, która właśnie z Brukseli czy z Berlina będzie nadawać ton i decydować o sprawach, o których powinniśmy decydować w Warszawie, w Budapeszcie czy w Madrycie. W związku z tym tak ważne jest to weto, gdyby właśnie przedstawiciele brukselskiej i berlińskiej biurokracji obstawali przy tym mechanizmie. Weto, które przypominam, nie jest czymś nadzwyczajnym, jest normalnym prawem każdego państwa członkowskiego, żeby położyć tamę tym rozwiązaniom, na które nie może być zgody i też mechanizmem, który jest normalnie przewidziany w traktatach europejskich, właśnie mechanizmem, który ma chronić słabszych, ma chronić tę aktualnie mniejszość, Polskę, Węgry, ale w przyszłości również inne kraje europejskie, które mogą być również przedmiotem takiego szantażu ideologicznego, politycznego czy gospodarczego. I to jest ważne również w tym wymiarze, o którym pan Jerzy wspomniał, w tym wymiarze ekonomicznym, bo właśnie państwo z przetrąconym kręgosłupem, państwo, które nie ma narzędzi, aby bronić swoich obywateli, przestaje tak naprawdę funkcjonować, a Polska i inne kraje Europy Środkowej stałyby się tak naprawdę zasobem taniej siły roboczej i rynkiem zbytu. To już przerabialiśmy za rządów Platformy Obywatelskiej i do tego nie chcemy wracać. Nam się marzy Polska w ramach Unii Europejskiej, która jest silna, która jest suwerenna, która współpracuje z innymi państwami. Teraz ta współpraca z Węgrami układa się nam bardzo dobrze, ale jest też wiele państw, które w różnych obszarach z nami współpracują i taki jest nasz cel. I to weto, które jest zapowiedziane i do którego dojdzie, jeżeli ta linia, którą narzuca Bruksela się nie zmieni, właśnie jest potwierdzeniem tego, że chcemy bronić suwerenności Polski i chcemy bronić tego kształtu Unii Europejskiej, na który się umówiliśmy.
No właśnie, też w kontekście pytania pana Jerzego, tak się zrodziło we mnie pytanie. Dzisiaj minister Zbigniew Ziobro też na naszej antenie powiedział, że nie na takie coś się umawialiśmy z Unią Europejską, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej. A zatem pytanie, na co się umawialiśmy? Na jaką Unię Europejską Polska się zgodziła? Jak to możemy też krótko, bo jeszcze tylko 4 minuty rozmowy, opisać. Pan minister Michał Woś, bardzo proszę. Czy się słyszymy? Chyba coś.
Czy słychać teraz?
Tak, teraz słychać, bardzo proszę.
Tak, tak. Więc Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, oczywiście przyjęła cały dorobek prawny Unii Europejskiej na datę wejścia w życie naszego traktatu akcesyjnego i później oczywiście jako Polska współuczestniczyliśmy w rozwoju prawnym, też rozwoju Unii Europejskiej. Tutaj kluczowy dokument to jest oczywiście traktat lizboński. W ramach traktatu lizbońskiego powstały z tych poprzednich różnych traktatów, został tak przebudowany, radykalnie przebudowany funkcjonowanie Unii Europejskiej, że mamy teraz dwa takie podstawowe dokumenty. Traktat o Unii Europejskiej i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I oczywiście w ramach tego, na co się zgodziliśmy, co zostało ratyfikowane, co zostało przyjęte w ramach funkcjonowania traktatu lizbońskiego, wyraźnie są zakreślone kompetencje, które należą do suwerennych państw, poszczególnych państw członkowskich. Wyraźnie są zakreślone kompetencje, które są wyłączną kompetencją Unii Europejskiej, chociażby cła i inne tego typu opłaty. I są rzeczy do działania wspólnego. Ale w ramach naszego rozumienia i większości wtedy właśnie wchodzących też do Unii, to była Europa ojczyzn, Europa suwerennych państw, które łączą się dla osiągnięcia lepszego celu, dla osiągnięcia skuteczniejszego, osiągnięcia dobrego rozwoju dla swoich obywateli w ramach wolności przesyłu towaru, osób, kapitału i tak dalej. Ale, co bardzo ważne, przecież w tych traktatach, o tym mówił pan minister Romanowski, zawsze jest mowa chociażby o kobietach i mężczyznach, a dzisiaj cały czas widzimy na agendzie Unii Europejskiej wyłącznie słowo gender, płeć, tak? Znaczy zostało to zastąpione równość kobiet i mężczyzn płcią. Więc teraz po latach widać, że to, na co się godziliśmy w ramach warunków prawnych, jest rozumiane przez różne grupy interesu też, tych, którzy chcą europejskiego superpaństwa, którzy chcą federalizacji, właśnie w taki kreatywny sposób, zły kreatywny sposób, a mianowicie taki rozszerzający, niezgodny z tym, na co się godziliśmy, niezgodny ani z traktatem akcesyjnym, ani z traktatem lizbońskim. I to jest też w dzisiejszym programie, o tym mówiliśmy, te rozszerzanie bieżące kompetencji i to przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i przez Komisję Europejską i przez Parlament. Każda z instytucji europejskich, czyli Unia Europejska jako całość, chce mieć coraz więcej kompetencji, a to, co teraz widzimy, to czemu powiedzieliśmy twarde weto i które trzeba podtrzymać, właśnie było przejawem, kolejnym krokiem w ramach tej metody salami, w ramach tych wpływów, które niewątpliwie lewacka, lewicująca część Unii Europejskiej ma niestety ci przedstawicieli coraz większe, coraz szersze.
Bardzo dziękuję. Suwerenność Polski, a budżet i polityka Unii Europejskiej to temat, który dzisiaj podejmujemy. Naszymi gośćmi byli w tej części pierwszej, są nadal i będą w części drugiej. Wiceministrowie Sprawiedliwości, pan minister Sebastian Kaleta. Bardzo serdecznie dziękuję za tę część, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.
Pan minister Marcin Romanowski, dziękuję również.
Bardzo dziękuję.
I pan minister Michał Woś, dziękuję.
Dziękuję pięknie.
I państwu również dziękuję. Zapraszam jednocześnie do Radia Maryja na 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.